kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek. O poranku w naszym studiu eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości profesor Zdzisław Krasnodębski. Witam Pana serdecznie.
Witam.
Dużo się dzieje w polskiej polityce, ale jednak my będziemy mówili o Europie. Tam też przyspieszenie. Niektórzy mówią, że właśnie trwa proces przekształcania Unii Europejskiej z federacji z konfederacji w federację, a nawet federację plus, bo to idzie w kierunku centralizacji. Strachy na lachę, czy rzeczywiście to, co się w tym tygodniu działo, te głosowania w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, to początek tych zmian, panie profesorze?
No nie, nawet nie początek, tylko ważny etap, dlatego że to jest trochę podobnie jak z tym paktem migracyjnym. Wszyscy pamiętamy, dyskutowaliśmy o tym, przeżywaliśmy 2015 rok, wielkie wzburzenie, ogromne tłumy, prawda? Niektórzy powiedzieliby najazd imigrantów, co Angela Merkel, no, wszystkie decyzje podejmowane, jeszcze rząd Ewy Kopacz, potem nowy rząd, który się temu przeciwstawił. No i potem jakby nastąpiła pewna faza uspokojenia i często Polacy, polska opinia publiczna myśli zawsze, wtedy nic się nie dzieje. Otóż nie, no, przygotowuje się, prawda, jest pewien proces, są przygotowane projekty i ten pakt migracyjny, który był bardzo długo zamrożony, bo również w polityce europejskiej są zamrażarki, prawda? I był zamrożony, ale on tam czekał.
Jest tylko polska specjalność.
To w ogóle polska polityka nie odbiega bardzo, wbrew temu, co wielu sądzi, od polityki europejskiej. Polityka europejska ma te same mechanizmy, prawda? Oczywiście no, są tam jakieś drobne zmiany. I podobnie jest z tymi dążeniami do zmiany traktatów. My się przecież kiedyś rozmawiali o tej konferencji o przyszłości Europy, już dawno zapomnianej, słabe, ale ona przygotowała grunt, ona też po to została powołana, to było takie ćwiczenie przed.
Ursula von der Leyen ją na początku swojej komisarzowania Unii Europejskiej, pamiętam, zapowiedziała takie coś.
Tak.
No dobrze, ale...
I było główną postacią był Guy Verhofstadt, który jest teraz głównym autorem tego projektu rezolucji, który już został przegłosowany w komisji AFCO. To oczywiście nie jest tak, że to już są zmiany traktatu. Nie. To jest dążenie do tego, żeby teraz parlament, który przegłosuje teraz jako całość na sesji parlamentarnej tę rezolucję, żeby zmusić, czy złożyć wniosek do Rady Europejskiej, żeby powołać konwent i to już będzie, już będą rzeczywiście konkretne prace nad nowym traktatem.
Leszek Miller, również europoseł z Wielkopolski, mówi, że parlament nie ma jakiejkolwiek mocy do tego, żeby zmienić traktaty. Może to rzeczywiście tylko sugerować i mówi, to jest jeszcze daleka droga. Widziałem też takie opinie europeistów, niektórych, którzy mówili, nie, to latami potrwa, to są takie na razie tylko wprawki, przyczynki do tego. Co by było, gdyby można było mówić jednym głosem w Unii Europejskiej?
To jest oczywiście,
65 sprawach.
To są oczywiście dwa fałszywe stanowiska. Jedno, które mówi, już tam, prawda, parlament zmienił traktaty. Nie, to jest prawda. Parlament nie może zmienić traktatów. Parlament może wnioskować do Rady, może być potem konwent, konferencja, prawda, ratyfikacji. Ale, prawda, oczywiście błędem jest sobie też powiedzenie, że to się nic nie dzieje i my się obudzimy, jak już będzie, bo to jest tak samo jak z tym paktem migracyjnym. Jak już będzie wszystko na stole, ja zresztą kiedyś rozmawiałem z wybitnym polskim prawnikiem, europeistą, budowałem taki zespół też międzynarodowy, mam nadzieję, że on jeszcze teraz zabierze głos w tej debacie w sprawie tych zmian. I ten wybitny polski profesor prawa europejskiego powiedział tak, no jak już będzie propozycja zmiany traktatów, to ja się wypowiem. Ja mówię, panie profesorze, jak już będzie propozycja zmiany traktatów, to już będzie wszystko za późno. To jest kompletne nierozumienie procesów politycznych. Otóż, to owszem, droga jest jeszcze długa, ale tę drogę możemy przejść znacznie szybciej, tak jak ten pakt migracyjny. I potem jesteśmy zaskoczeni, potem wszyscy nagle mówią, no ale jak to, skąd się to wzięło? Polityka europejska to są pewne procesy, one i pewne procedury, które wydają się bardzo zawiłe. Jak jest silna wola polityczna, będzie silna wola polityczna przede wszystkim, żeby znieść zasady jednomyślności w polityce zagranicznej, no to zostanie to przeprowadzone.
Czy jest taka silna wola? Bo jeden z ważnych polityków europejskich powiedział wczoraj, przedwczoraj, rewolucje ustrojowe nie są Unii Europejskiej potrzebne. Jestem sceptyczny wobec wielu propozycji zmiany unijnych traktatów. Pan wie, kto to powiedział?
Nie wiem, kto to powiedział.
Donald Tusk.
Nie wiem, kto to powiedział, ale to jest takie zdanie, które mi przypomniało Angelę Merkel, bo tak uważała zawsze Angela Merkel. Ja kiedyś pan prezes Jarosław Kaczyński prosił mnie, żebym tam, prawda, prowadziliśmy takie rozmowy dotyczące między innymi właśnie tej kwestii, czy potrzeba będzie zmiany traktatów z doradcami pani Angeli. I Angela Merkel stała na stanowisku, to jest oczywiście w jakimś sensie ostrożniejsze i rozsądniejsze, żeby nie dokonywać zmian politycznych. Bo teraz na czym polega? Unia się centralizuje już na gruncie obecnych traktatów. To o tym mówiliśmy wielokrotnie. Poszerzane są kompetencje i tak dalej. Więc można osiągnąć ten sam cel tą drogą takiej ewolucji spontanicznej, powiedzmy. Ale są ludzie tacy jak Giver Hofstadt i grupa Spinelego, ci właśnie autorzy tej rezolucji, ale tam jest też Manfred Weber i tak dalej, wszyscy pięć największych grup, ale głównie Parlament Europejski.
Ci, którzy mają moc głosującą tak naprawdę.
Którzy mówią, no nie możemy tak robić, ponieważ, i tu jest racjonalny argument, ponieważ już ta praktyka polityczna nie odpowiada w gruncie rzeczy ramom prawnym. Trzeba te ramy prawne zawsze wyginać, poszerzać i
tak dalej. W tle jest wojna z Rosją, są Chiny, że nie jesteśmy skuteczni jako Unia Europejska.
Więc trzeba zmienić. Jeszcze oczywiście używają argumentu konieczności rozszerzenia, też właśnie zagrożenia wojną. W związku z tym musimy dokonać aktu politycznego. Oczywiście teraz to jest, jak wszyscy pamiętamy, 2004 rok i sprawę Konstytucji Europejskiej, w ogóle jak jest trudno zmienić traktaty, więc ci ostrożniejsi mówią, no ale to wywoła konflikty polityczne. Bo proszę państwa, to nie jest tylko tak, że to Polska się czuje zagrożona tym zmianą. Również na przykład wszystkie kraje mniejsze, które utracą tam możliwość wpływu. No to jest, jeżeli na przykład ktoś, koleżanka z Finlandii w czasie posiedzenia tej Komisji Spraw Konstytucyjnych, tam jestem też członkiem, mówi, no ale tu jest zapisane, że Unia ma się zajmować również zasobami leśnymi. No Finowie się nigdy na to nie zgodzą.
Tak, a jednocześnie Finlandia jest w grupie tych krajów przyjaciół, którzy sprzyjają tej pogłębionej
integracji. Ale jak się popatrzy na szczegóły, to wtedy zaczynają być, czy wszyscy wyborcy fińscy będą tego chcieli, żeby Unia zarządzała lasami fińskimi.
Próbuję być politykiem jednego z państw europejskich, jakiegokolwiek tak naprawdę, może oprócz tych największych, bo oni rzeczywiście zawsze zyskają na tych zmianach, bo to oni są zresztą inicjatorami, ta komisja to są eksperci niemieccy i francuscy. Ale przeciętny europejski polityk traci tak naprawdę jakąkolwiek władzę. Bo jeśli dojdzie do tego przekazania tych kompetencji masowego, do tego likwidacji prawa weta w sprawach kluczowych, obronność między innymi, czy sprawy zagraniczne, to się może okazać, że on nie ma żadnej władzy. Jaki polityk chciałby się pozbywać kompletnie władzy w tym momencie?
Nie, niekoniecznie, bo jeżeli weźmiemy takiego polityka, który jest oczywiście właśnie jak już przytoczony Giffer Hofstadt, ale on może być tylko modelem, to pochodzi z małego kraju, który jest na dodatek, nie jest nawet państwem narodowym, tam są dwa narody, które się nie lubią, był przez jakiś czas premierem tego małego kraju. Ale gdyby chciał odegrać jakąkolwiek rolę polityczną, to jako polityk europejski.
Drugi przykład.
Pani Roberta Metsola, która pochodzi z Malty. No jako polityk maltański, jaki miałby wpływ na sprawy europejskie. Więc bardzo często, to jest bardzo prosty mechanizm. No, też, że można stać się wielkim politykiem wtedy, kiedy jest się, tak jak kiedyś na dworze cara, prawda? Kiedy utworzymy cesarstwo. A po tym plus dochodzi do tego jeszcze taki geopolityczny argument. No, my jako Europa, prawda, w zderzeniu się tam Chin, Indii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, to nic nie będziemy mieli do powiedzenia. Musimy się zjednoczyć, twórzmy właśnie jakieś państwo, jakiś twór polityczny.
No i ten rower musi cały czas być w ruchu, bo jest często takie porównywanie, że zwolennicy zacieśniania integracji mówią, że to jest rower, który idzie do przodu, jeśli nie jest naciskany pedał, nie będzie w ruchu, to ta integracja.
Kiedyś pamiętam, jeden z profesorów brytyjskich na takiej konferencji powiedział, to jest nieprawda, że rower musi być cały czas w ruchu, bo gdybyśmy siedli na rowerze, to byśmy już nie mogli z niego zejść. Wystarczy postawić nogi na ziemię i rower się zatrzymujemy, stoimy, prawda, i nie ma żadnej katastrofy. No każdy, który jeździł rowerem, to nie jest tak, jak wsiądziemy na rower, to już musimy jechać nim, na nim do końca życia, prawda, nie możemy się zatrzymać.
Rafał Ziemkiewicz, publicysta, mówi, że jeżeli doszłoby do tak dalekiej integracji tego przekazania kompetencji, choć ja też patrzę sobie na niektóre zapisy obecnie obowiązujące w Unii Europejskiej, są różne opcje, które pozwalają się ewentualnie od tego dystansować. Jest na przykład konstruktywne wstrzymanie się od głosu, parę innych takich możliwości hamulców bezpieczeństwa. Pytanie, czy to w ogóle jeszcze miałoby rację bytu. No ale, że wracam do tej myśli Rafała Ziemkiewicza, jeżeli doszłoby do tak radykalnej zmiany traktatów, to powinni się Polacy ponownie wypowiedzieć w referendum, bo to byłaby zupełnie inna Unia niż ta, za którą zagłosowaliśmy i doprowadziliśmy do tego, że znaleźliśmy się w unijnych strukturach.
Ona jest już zupełnie inna teraz, tak? To ona się zaczęła zmieniać. Zresztą wtedy było dokładnie używano tych samych argumentów w tym 2004 roku, już przedtem, tak? Że jeżeli poszerzamy Unię, to musimy dokonać takich zmian, żeby ona to dużo pisały o tym gazety niemieckie, żeby ona była sprawna, mogła w ogóle działać, prawda? Bo to jest zawsze ten sam argument. No i stąd była ten projekt konstytucji, potem traktat lizboński, no, który bardzo ograniczył działanie. Nie, to ja uważam, że oczywiście no, to musi być, będzie przecież ten proces ratyfikacji, ale powinniśmy zrobić te referendum. Tylko,
czyli jest pan za referendum?
Tylko, że chciałem jedną rzecz powiedzieć, tylko no naprawdę stan wiedzy Polaków dotyczących Unii, procedur unijnych jest tak mały, że to po prostu są tylko takie hasła. No, co to jest Unia? Unia to jest Schengen, prawda? To ja mogę wyjechać, wtedy nie ma kontroli. To jest praca legalna gdzieś tam, prawda? To jest współpraca narodów europejskich, a nie konflikty. No i to jest, ale to wszystko jest prawda, tylko że to można oczywiście zachować, nie budując państwa, superpaństwa europejskiego.
Zupełnie na koniec. Jeszcze jedna kwestia. Pan dzisiaj jest w Poznaniu, dlatego że obchodzimy Dzień Europejskiej Polityki na Rzecz Przemysłu Obronnego. Brzmi skomplikowanie. Konferencja na Politechnice Poznańskiej. Także kwestia współpracy między przemysłem a uniwersytetami. O czym będzie mowa? No, po co jest taki dzień w ogóle?
No, po to, żeby po pierwsze zachęcić nasze przemysły do tego, żeby ze sobą współpracowały, zwłaszcza też Polskę. Będzie tutaj, znaczy polskie przedsiębiorstwa, też polskiej grupy zbrojeniowej i tak dalej, ale też przedstawiciele organizacji zrzeszającej tych przedsiębiorców, czy te podmioty gospodarcze na poziomie europejskim, będą przedstawiciele Komisji Europejskiej. No właśnie po to, że ja uważam, że oczywiście powinniśmy ze sobą współpracować, bo to nie jest tak, że mamy albo super państwo europejskie, albo mamy nienawidzące się, prawda, czy nielubiące, rywalizujące ze sobą państwa, które każdy...
Można współpracować konfederacko, jak rozumiem.
Można współpracować rozsądnie w ramach, na zasadzie wzajemnych korzyści, wzajemnego respektu, współpracy, prawda, która jest oddolna, która polega na wspólnych interesach. A druga rzecz, ta konferencja ma też no, zachęcić młodych ludzi, młodych polskich inżynierów, też techników, bo będą też ze szkół średnich, żeby pokazać, prawda, że to jest bardzo ciekawy obszar pracy.
I niezłe miejsce pracy dzisiaj. Tak.
I że to może być, ja uważam, że przemysł obronny może być też takim kołem zamachowym polskiej gospodarki, plus innowacji i tak dalej.
Zatem dzisiaj taka konferencja na Politechnice Poznańskiej od godziny 10 do 17.30. Zapraszamy w imieniu naszego dzisiejszego gościa, profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo i zapraszam na konferencję.
Dobrego dnia dla pana, dla państwa.
Kluczowy temat.